Polityczne spory w Polsce są łagodniejsze, ale sytuacja na świecie kryzysowa. Wszyscy są zjednoczeni wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę. Unia Europejska i Stany Zjednoczone nakładają na Moskwę nowe sankcje. O kolejne jeszcze bardziej radykalne kroki apeluje polski rząd. Dziś w Grach Politycznych skupimy się na sytuacji za wschodnią granicą i na tym, jaki wpływ będzie ona miała na rzeczywistość w naszym kraju. Przed mikrofonem Michał Buraczewski, zapraszam. A gośćmi audycji są senator Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Gromko. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry wszystkim słuchaczom.
Jest z nami też na łączach poseł Konfederacji Robert Winnicki. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się państwu.
I jest z nami również online radny podlaskiego sejmiku, pełnomocnik ruchu Polska 2050 do spraw samorządu Maciej Żywno. Dzień dobry.
Witam państwa serdecznie.
W weekend zapadły przełomowe decyzje w Niemczech. Jest zgoda na odcięcie Rosji od systemu SWIFT, są dostawy broni z Berlina na Ukrainę. Czy na działania Olafa Scholza wpłynęła dyplomacja, czy bunt niemieckiego społeczeństwa? Zapytam senatora Mariusz Gromko.
Rzeczywiście obserwujemy pewien przełom w poczynaniach przedstawicieli władz niemieckich. W momencie, kiedy wszystkie kraje, większość krajów Unii Europejskiej opowiadały się za bardzo daleko idącymi sankcjami, tutaj było widać, że szczególnie ze strony Niemiec nie było takiej woli, żeby uruchamiać te wszystkie najpotężniejsze sankcje, które zmusiłyby niejako prezydenta Władimira Putina do tego, żeby wycofał się z Ukrainy. Właśnie w weekend po wizycie między innymi premiera Mateusza Morawieckiego, ale także prezydenta Litwy po twardych i jak tutaj przekazują nam również media, nie do końca dyplomatycznych charakterze rozmów. Między innymi pan premier Mateusz Morawiecki zażądał, aby Niemcy również włączyły się do tej wielkiej koalicji, żebyśmy zrobili wszystko wspólnie, aby cofnąć rosyjskiego agresora. Stąd też bardzo cieszy zmiana stanowiska Niemiec i zgoda na uruchomienie tych wszystkich sankcji, o których dziś mówimy, przede wszystkim o wyłączenie z systemu SWIFT. To ma na celu zablokowanie wszelkich transakcji bankowych, również blokadę na swoją działalność otrzymały najważniejsze banki w Rosji. To ma spowodować, żeby pewien paraliż w gospodarce Rosji, który ma docelowo spowodować zmianę nastawienia prezydenta Rosji Władimira Putina od tego, żeby wycofał się z tego swojego ataku na niepodległą Ukrainę.
Panie senatorze, wspomniał pan o roli dyplomacji. Oglądał pan wczoraj protesty w Berlinie?
To również robi wrażenie. Tyle osób zgromadziło się, żeby zaprotestować przeciwko temu, co się dzieje na wschodzie. To na pewno też miało wpływ niejako na polityków niemieckich, do których docierały takie sygnały, że społeczeństwo niemieckie również będzie domagało się twardej polityki wobec Rosji. I widać, że cały świat się solidaryzuje, solidaryzują się mieszkańcy, solidaryzują się politycy. To wszystko ma stworzyć potężną presję na Rosję, aby jak najszybciej zakończyć ten konflikt.
Czy zmiana niemieckiej polityki zaskoczyła posła Konfederacji Roberta Winnickiego?
Panie redaktorze, trzeba przede wszystkim powiedzieć, dlaczego w ogóle jeszcze rozmawiamy, a nie tylko płaczemy nad Kijowem. Dlatego, że Kijów się broni. I dlaczego zmieniła się ta polityka niemiecka? Tylko i wyłącznie dlatego, że Kijów się broni i Niemcy zostali do tego zmuszeni. Gdyby Kijów się nie bronił, gdyby Ukraińcy nie walczyli, gdyby siły rosyjskie nie okazały się jednak przeszacowane, to znaczy, bo Putin się spodziewał nawet, że samą presją militarną wymusi ustępstwa na Ukrainie, a potem spodziewał się, że jak już zaatakuje, to armia ukraińska po prostu pójdzie w rozsypkę. To się nic nie wydarzyło i tylko dlatego jest taka reakcja świata. Gdyby Ukraina padła w kilka dni, to nie byłoby o czym gadać. Nie byłoby żadnych wielkich sankcji, nie byłoby żadnego dosyłania pieniędzy.
Skąd taka pewność?
Dlatego, że na to szykowali się Niemcy. Na to szykowali się Niemcy. Proszę zwrócić uwagę, że Niemcy włączyli się do, zmienili swoją optykę dopiero kiedy okazało się, że Ukraińcy przetrwali pierwsze dwie doby. Takie są fakty.
Ale jaki interes miałyby Niemcy w tym, żeby nie włączać się jako strona pomagająca Ukrainie?
Taki interes, że spodziewali się, wielu się spodziewało, na pewno spodziewali się tego Rosjanie, spodziewali się też Niemcy, bali się tego Amerykanie, czy obawiali się tego również Polacy, że rzeczywiście taka przewaga, jaką dysponuje wojsko rosyjskie, zmiażdży wojsko ukraińskie w pierwsze dwie, trzy doby. Taki był plan Putina i wszyscy o tym wiedzieli, że taki jest plan Putina. Dlatego, że wszyscy zakładali, że będzie powtórka z 2014 roku. To trzeba by sprawę od strony militarnej analizować, a w 2014 roku no, siły ukraińskie były bardzo słabo zorganizowane i Rosjanom udało się w dwóch miejscach, w dwóch bitwach zniszczyć poważne siły ukraińskie. Natomiast wszystko się zmieniło przez te 8 lat. Przez kilkaset tysięcy Ukraińców przeszło przez front w Donbasie. Nastąpiły zakupy sprzętu. Nastąpiło, może to zabrzmi trochę strasznie, ale społeczeństwo, naród ukraiński oswoił się trochę z wojną i z tym, że strzelają i że można zginąć, a jednocześnie bardzo mocno umocniła się ukraińska tożsamość narodowa.
Panie pośle, a skupiając się na samych działaniach Niemiec, czy one w tej chwili są słuszne?
Nie, one są słuszne w tej chwili, oczywiście, no, lepiej późno niż wcale i są duże i są daleko posunięte te działania Niemiec. No i dobrze, że wreszcie Zachód otrzeźwiał, ale dlaczego ja to wszystko mówię? Mówię to dlatego, żebyśmy mieli świadomość, że nikt nam nie pomoże, jeśli sami się my nie obronimy. To mówiłem Ukraińcom 5-6 lat temu. Niektórzy mi zarzucali wtedy, że robię propagandę antyukraińską, jak na spotkaniu na forum Europa-Ukraina mówiłem Ukraińcom, jeśli wy sami się nie obronicie, to nie liczcie na to, że Zachód będzie za was umierał. I to jest coś, co się sprawdziło. Tylko dlatego,
a jest pan przekonany, że bez wsparcia teraz Zachodu Ukraina dalej by mogła się bronić?
Nie, teraz to wsparcie jest bardzo potrzebne i oczywiście fakt, że oni pokazali, tylko dlaczego to wsparcie idzie, dlaczego Szwecja się dołączyła i tak dalej, bo oni pokazali, że walczą, że są w stanie przeciwstawiać się skutecznie Rosjanom i dlatego nikt by nie słał broni, nikt by nie obkładał takimi sankcjami Rosję, jeśli by trwała ofensywa rosyjska, Ukraińcy by się wycofywali panicznie i na przykład linia by była teraz na Dnieprze, a perspektywa by była taka, że za tydzień forsują w połowie państwa Rosjanie Dniepr i już wszyscy tylko uciekają na Lwów. To nie byłoby takiej pomocy. Wszyscy by zaczęli wołać, o negocjujmy, usiądźmy z Putinem do rozmów, świat musi to jakoś załagodzić i tak dalej. Mówię to wszystko, bo lekcja ukraińska jest bardzo ważna również w naszym kontekście, w kontekście
tak,
naszego
jest, musimy dbać o swoją obronność, ale jeszcze ostatnie działania Niemiec. Jak skomentuje Maciej Żywno z ruchu Polska 2050? Chyba nie mamy łączności z panem Maciejem Żywno. Rozmawialiśmy teraz o tym, w jaki sposób Niemcy zmieniły politykę w ostatnich dniach. Rzecznik rządu Piotr Müller mówi, że teraz po tych zapowiedziach sankcji, jeżeli chodzi o wyłączenie z systemu SWIFT, także wstrzymanie certyfikacji Nord Stream 2, teraz czas na zamknięcie gazociągu Nord Stream 1. O, już łączy się z nami pan Maciej Żywno, to jeszcze... Halo, halo, czy się słyszymy?
Halo, halo.
Dzień dobry, witam serdecznie ponownie. Widzę, że coś zerwało połączenie. Chciałbym pana zapytać, jak pan ocenia reakcję niemiecką ostatnią w weekend? Padła zapowiedź odłączenia banków od systemu SWIFT, jak i też z Berlina trafiają już dostawy broni na Ukrainę. Ta zmiana polityki nastąpiła poprzez dyplomację, czy pańskim zdaniem społeczny opór? I jak ją rozumieć, tę nagłą zmianę polityki?
Myślę, że dla całego świata zachodniego zaskoczeniem największym było przede wszystkim to, że Niemcy wcześniej nie miały takiego stanowiska i tu presja zarówno obywateli niemieckich, jak i całego wolnego świata jednak spowodowała, że przystąpiła władze niemieckie do wspólnego nurtu obrony Ukrainy, mając, że na Ukrainie mogłoby się to nie zakończyć. Wiemy doskonale o tym, że strategia Rosji od cara Iwana była taka, że na linii Bugu i Wisły ta wręcz terenowa dominacja była taką taktyką obronną i Ukraina była w zasięgu ciągłego zainteresowania Rosji, ale pewnie nie mogliśmy się spodziewać, że aż tak agresywnie postąpi i wydaje się, że Niemcy już w tym momencie zachowali się w odpowiedni sposób, bo to jest jedyna taktyka, żeby tego rozjuszonego niedźwiedzia w końcu zatrzymać i żeby ta agresja nie tylko nie zatrzymała się na Ukrainie, ale także nie rozlała się chociażby po drodze przez Polskę.
Rzecznik rządu, tak jak już wspomniałem przed chwilą, oczekuje, że podejmiemy kolejne kroki, kolejne restrykcje. Jedną z nich ma być zamknięcie gazociągu Nord Stream 1. Czy Europa poradzi sobie bez gazu z Rosji i czy w dłuższej perspektywie nie wpędzamy się w kolejny kryzys energetyczny? O to pytam senatora PiSu Mariusza Gromkę.
Rzeczywiście, czas, żeby z każdą chwilą obecności wojsk rosyjskich na terytorium Ukrainy dodawać kolejne sankcje na gospodarkę Rosji. To konieczne wręcz wydaje mi się w tej chwili również jest domaganie się zamknięcia Nord Stream 1. To tak naprawdę gigantyczne źródło finansowania dla Rosji i tutaj, żeby też się udało zatrzymać działanie Nord Stream 1, również zdecydowanie by zapewne wpłynęło na poczynania Rosji. Oprócz tego zamrożenie...
Ale Prawo i Sprawiedliwość mówiło, że Europa jest uzależniona od rosyjskiego gazu. Zatem czy odcięcie Nord Stream 1 nie sprawi, że zabraknie nam gazu?
No ale jeżeli przeciwstawiamy cały świat zachodni przeciwko Rosji, to z drugiej strony nie możemy zasilać tej zbrodniczej agresji własnymi środkami. Tutaj musimy radzić się wewnętrznie swoimi dotychczasowymi zapasami. Niemcy rozważają też, aby przedłużyć funkcjonowanie swoich elektrowni atomowych. Jest czas i pole i szukanie kolejnych pomysłów, co zrobić, aby oczywiście odcięcie się od Rosji na dzisiaj nie zakłóciło systemu gospodarczego Europy, ale tak naprawdę nie mamy wyjścia. No, po prostu musimy zrobić wszystko, żeby zatrzymać szaleńczy bieg Putina i te wszystkie sankcje, oprócz tego mrożenie finansów, majątków oligarchów, ale również członków władzy Rosji, również w Niemczech. Dzisiaj słyszałem, prezydent Szwajcarii również zadeklarował, że Szwajcaria to jest neutralność, ale nie może też przejść obojętnie obok tego, co się dzieje na świecie i również deklaruje, że rozpoczną się rozmowy, aby w Szwajcarii te majątki również blokować. No, ta presja ze wszech stron na pewno będzie skutecznym narzędziem, bo tylko taka jedność i zdecydowanie przemawia do Putina.
Skupmy się na samym bezpieczeństwie energetycznym. Czy powinniśmy odciąć się od gazu z Rosji? Pytam posła Konfederacji Roberta Winnickiego.
To jest pytanie bardziej jednak bym je zadał, czy możemy, czy jesteśmy w stanie, czy nie co do tego, czy chcemy. Bo chcieć to chcemy oczywiście i państwo polskie prowadzi w tym zakresie prace, chociażby takie jak w postaci Baltic Pipe i te prace na rzecz dywersyfikacji trwają. I powiedziałbym, w gazie to jest nawet prostsza sprawa. Większy problem jest z ropą. No, jeszcze w 2013 mieliśmy 98% ropy z Federacji Rosyjskiej. Obecnie to jest około połowy. Połowy ropy, które trafia do Polski, pochodzi z Federacji Rosyjskiej. Rzecz działa w dwie strony. Nie jesteśmy w tak beznadziejnej sytuacji, jak by te moje słowa mogły wskazywać, nie tylko jako Polska, ale jako Europa, z takiego prostego powodu, że jeśli weźmiemy pod uwagę budżet Federacji Rosyjskiej, to eksport surowców to jest 40% w ogóle dochodów Rosji. Czyli jakby bez tej, a lwia część idzie do Europy, idzie do państw zachodnich. Co to oznacza? To oznacza, że prawdopodobnie po ten argument, argument energetyczny, żadna ze stron nie sięgnie. Dlatego, że Europa Zachodnia stanie bez rosyjskiego gazu i ropy, a Rosja zbankrutuje jeszcze szybciej niż teraz. Zresztą i tak idzie w kierunku bankructwa po tych sankcjach ekonomicznych. Natomiast to, co jest fundamentem w tej całej rozgrywce, no to jest przede wszystkim przyspieszenie poszukiwania alternatywnych źródeł energii i surowców energetycznych. I muszę powiedzieć, że tutaj akurat w tym kontekście to, co się wydarzyło z tą umową z Saudyjczykami, jeśli chodzi o Orlen, ja to postrzegam pozytywnie w zakresie tej dywersyfikacji dostaw ropy na nasz rynek. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, no proszę państwa, no nawet już Niemcy puknęli się w głowę, że wracamy do polityki, która musi być z jednej strony oparta o surowce pochodzenia krajowego i moim zdaniem to jest absolutna okazja dla nas, żeby wyrzucić do kosza te wszystkie brednie i bzdury pakietu klimatycznego, tych wszystkich niszczących, dewastujących naszą gospodarkę rozwiązań, a z drugiej strony no trzeba iść w atom. No nie ma innej alternatywy. Niemcy nawet właśnie się teraz budzą z tego swojego, ze swojej pseudoekologicznej hipnozy, w której trwali i mieli zamykać ostatnie elektrownie atomowe w tym roku. No i chyba tego nie zrobią, no bo widzą, że po prostu się na tym wyłożą energetycznie.
Budować elektrownie atomowe też chce Prawo i Sprawiedliwość, a czy za energią jądrową opowiada się Polska 2050? Pan Maciej Żywna.
Zdecydowanie myśląc o dywersyfikacji energetycznej, bo to jest dla nas niezbędne, warto postawić na odnawialne źródła energii, także w znaczeniu nie tylko dużych instalacji, ale także instalacji rozproszonych, które pozwolą zabezpieczyć także małe społeczności lokalne, ale z tego co rozumiemy, energia także potrzebuje przemysł i tutaj trzeba szukać wszelkich rozwiązań, które pozwolą nam odejść od węgla, ale też, co jak widać, uniezależnić się od jednego dostawcy chociażby gazu, a zatem to wszystko jest przed nami.
Surowe sankcje te gospodarcze mają zmusić Władimira Putina do wycofania wojsk z Ukrainy, tylko zastanawiam się, czy panowie nie obawiacie się, że przyparta do muru Rosja nie będzie jeszcze bardziej zaostrzać konfliktu z Zachodem? Czy Władimir Putin przez to, że będzie przyparty do muru, nie zdecyduje się na jakieś szalone kroki? Senator Mariusz Gromko.
Ale my musimy zdecydowanie reagować na to, co wyrabia prezydent Putin. To on wjechał militarnie na niepodległą Ukrainę i tak naprawdę nie możemy tutaj kalkulować, że jeszcze bardziej rozsierdzimy tego złego niedźwiedzia. Po prostu musimy tak działać, żeby właśnie w drugą stronę to powinno pójść, że już atakiem na Ukrainę spowodował, że my nie mamy gdzie się cofnąć, ale musimy niejako tymi sankcjami, tymi swoimi działaniami przekonać Putina, że tutaj jest tylko jedno dla niego wyjście, wycofanie wojsk z Ukrainy. I tutaj jak najbardziej radykalne decyzje wspólnego świata może tą decyzję wywołać. No, nie widzę innej możliwości, nie mamy na co czekać, musimy stanowczo, szybko tu i działać. No, wcześniej Putin zaobserwował w momencie, jak choćby wejście na Krym, w zasadzie przejął ten półwysep bez jednego wystrzału, zapewne kalkulował, że będzie tu jakiś opór, jeśli wejdzie na pozostałą część Ukrainy, no ale tutaj należy też chylić czoła wojskom, a przede wszystkim obywatelom Ukrainy, że stanęli do walki, przyjeżdżają z całego świata Ukraińcy, chcą bronić swojego kraju. My za to zabezpieczamy ich rodziny, matki, żony, dzieci, przyjmujemy do Polski i tak powinno to funkcjonować, żeby tutaj wspierać ich w tej walce i tutaj nie można się bać już. Wszelkie zło, które mógł uczynić Putin, uczynił i tylko nasze zdecydowanie.
A czy nie wzbudziła pańskiego niepokoju informacja z wczoraj, kiedy Władimir Putin wydał rozkaz postawienia w gotowości sił odstraszających? I jak niektórzy mówią, chodzi o broń jądrową?
Tak, takie informacje przetaczają się w mediach, ale akurat jeśli chodzi o broń atomową, to ona jest zawsze w gotowości. To jest inaczej niż wojska konwencjonalne, które trzeba mobilizować. Tu jeżeli chodzi o rakiety, one w zasadzie są cały czas, czy w pokoju, czy w wojnie, w pełnej dyspozycji poszczególnych państw, które posiadają taką broń i są gotowe do użycia, więc tutaj raczej odbieram to jako dodatkową presję Putina na świat zachodu, dodatkowe straszenie, licząc, że ktoś się cofnie i pozwoli na jego działania dalsze na Ukrainie. Więc tutaj ta cały czas narracja rosyjska trwa, straszenie, ale Putin ma świadomość, że NATO również dysponuje bronią atomową i to raczej na ten moment wszystko wskazuje, że to próba dodatkowej wytworzenia dodatkowej presji.
Zastanawiam się tylko, ile teraz szaleństwa jest w decyzjach Władimira Putina. Czy to była nieudolna próba zastraszenia NATO, zastraszenia nas w krajach zachodnich, wczorajszy rozkaz postawienia w gotowość sił odstraszających? Pytam posła Konfederacji Roberta Winnickiego.
To jest taki putinowski sposób na wejście do negocjacji z Zachodem, w moim przekonaniu. To jest tak, że plan się zawalił. Z tego, co ja jakby czytam, rosyjskie plany strategiczne, takie informacje jak fakt, że oni mieli już przygotowany komunikat na sobotę rano, im gdzieś wyciekło już powojenny. Oni naprawdę wszystko skalkulowali i Putin, który nigdy żadnej, wbrew pozorom, Putin nigdy nie prowadził żadnej dużej wojny, poza czeczeńską, w której miał miażdżącą przewagę, bo Czeczenia to milion ludzi, a Rosja to 140 milionów. On zawsze prowadził operacje specjalne, zwracam na to uwagę. On jest pułkownikiem KGB. I armia rosyjska na przykład jest słabo z drugim rzutem armii rosyjskiej. Wchodzą wojska, ale drugi rzut nie idzie, w związku z czym są niszczone ich kolumny pancerne. Dlaczego to wszystko mówię? Dlatego, że wojna idzie im źle z ich punktu widzenia. Zachód odpowiedział lekko spóźniony, ale mocnymi sankcjami. One cały czas rosną. Znaczy w tej chwili to, co było tydzień temu niepopularne, czyli ostre pójście z sankcjami wobec Rosji, teraz stało się modne i wszyscy na wyścigi starają się pokazać, jak bardzo są antyputinowscy właściwie na północy naszego globu i na zachodzie naszego globu. W związku z czym Putin rzucił ten argument groźby wojny jądrowej. On go zresztą rzucił, proszę zwrócić uwagę, już w tę noc, w której zarządził inwazję, nagrane wcześniej przemówienie. On powiedział tam tak dwuznacznie oczywiście, ale to było, to można interpretować jednak jednoznacznie. Powiedział jasno, że państwa, które się wmieszają w konflikt, które udzielą pomocy Ukrainie, to doznają, już teraz nie pamiętam dokładnego cytatu, ale odpowiedź i jakby konsekwencje, które ich spotkają, te państwa, będzie taka, jakiej nigdy w historii nie doświadczyli, tak? Jak te państwa nigdy nie doświadczyły w historii. No moim zdaniem to już wtedy, to już w tę noc inwazji Putin zagroził odwetem jądrowym każdemu, kto będzie pomagał Ukrainie. Teraz wzmocnił ten przekaz, ponieważ zaczyna się robić zdesperowany. Ponieważ on czeka, aż Zachód przyjdzie do niego i zacznie negocjować, tak? Wrócimy do tematu porozumień mińskich, zacznie negocjować zmianę władzy na Ukrainie, albo podział Ukrainy, albo zmianę statusu Ukrainy jako
tylko
państwa.
Tylko sam Władimir Putin zerwał te negocjacje wcześniej. No, teraz wydaje się, że jest jakby całkowicie na przegranej pozycji, no bo chyba nikt teraz nie zaakceptuje zmiany władzy w Kijowie.
No tak, oczywiście. Zełenski stał się bohaterem nie tylko Ukraińców, ale stał się bohaterem wyobraźni ludzi na świecie. To jest zupełnie inna sytuacja. Ukraińcy przy pomocy Amerykanów bardzo sprawnie rozgrywają to narracyjnie. No i przed Putinem stoją dwie alternatywy. Pabieda albo smuta. czyli zwycięstwo albo potężny kryzys wewnętrzny. Jeśli nie będzie w stanie dać Rosjanom jakiegoś, którzy już teraz bardzo mocno cierpią ekonomicznie na tym, co się dzieje, jest panika totalna. Giełda dzisiaj nie wyszła nie zaczęła w ogóle działać. Ministerstwo Finansów, rubel zaczyna kosztować jakieś śmieciowe pieniądze, znaczy rubel staje się śmieciowym pieniądzem w stosunku do dolara amerykańskiego. No jest pełna panika, tak? Ludzie się boją, że stracą majątek całego życia i tak dalej. Więc Putin musi coś dać Rosjanom za te wszystkie wyrzeczenia, które już im zafundował, a które idzie wszystko na to, że będą wiele, wiele większe. I to go będzie pchało w kierunku być może bardzo desperackich kroków. Także niestety prawda jest taka, że wraz z tym, kiedy Rosjanie nie wygrywają tej wojny, prawdopodobieństwo tego, że pójdzie to w jakimś niekontrolowanym kierunku, niestety rośnie. Zagrożenie wojną szerszą, szerszego rodzaju, wojną wychodzącą poza Rosję i Ukrainę, niestety rośnie.
Teraz Maciej Żywno, Polska 2050. Czy groźby Władimira Putina robią na panu wrażenie?
Mamy przede wszystkim do czynienia z dyktatorem, który już wymknął się spoza chyba nawet własnej kontroli. I tutaj smutną rzeczą jest to, że wojna ma to do siebie, że ma różny przebieg i ta nasza ogromna chęć wsparcia Ukrainy i trzymania za nich kciuki, jak sobie świetnie radzą, może być niewystarczająca do tego, żeby sobie z tym agresorem poradzili. Co oznacza, że przebieg tej wojny może jeszcze mocno się zmienić, o czym świadczy to, że Rosja jednak nie odpuszcza. I tutaj jeszcze bym zwycięstw w pełnych Ukrainy nie ogłaszał, bo to jeszcze ogromny wysiłek przed obrońcami Ukrainy. Natomiast wydaje się, że ten cały ruch związany z blokowaniem Rosji rozwoju gospodarczego i te utrudnienia finansowe powinny spowodować również oddolny ruch mieszkańców i obywateli Rosji, którym brak rubli w bankomatach, którym brak pieczywa i chleba, jak nie pójdą do pracy, może faktycznie na tyle doskwierać, że to jest nadzieja również na taki wewnętrzny ruch, który powstrzyma dyktatora, bo on już jednak wkroczył na jednostronną drogę. Naprawdę nie jesteśmy w stanie przewidzieć jego kolejnych działań. Natomiast wydaje się, że obecny rząd w Polsce uważa, że nie grozi nam nic dalej, bo przynajmniej nie widać w strefach przygranicznej jakiegoś przygotowania. I tu bym chciał przypomnieć, że Ukraina jednak szykując się na wojnę, przygotowywała ludność mieszkańców, przygotowywała wszystkie służby, przygotowała na ćwiczenia dla mieszkańców, chociażby w samym Kijowie, jak sobie radzić. A to oznacza, że chyba mamy takie wewnętrzne przekonanie, że nic w Polsce nie grozi, a wydaje się, że gotowym warto być naprawdę niestety na różne rozwiązania, bez ciania oczywiście paniki, bo jesteśmy w NATO i to jest silne wsparcie, ale jeszcze raz podkreślę, za granicą mamy niezrównoważonego pod kątem decyzji Putina i równie nieobliczalnego w działaniach Łukaszenkę. To jest naprawdę groźna, tykająca bomba, która zresztą już na Ukrainie wybuchła.
Wszyscy mówią o potrzebie wzmacniania obronności. Będziemy obserwować, jak zmienia się polityka Rosji wobec sąsiadów, a za chwilę porozmawiamy o wyzwaniach, jakie stoją przed Polską w związku z napływem uchodźców. Niepokojące doniesienia spływają do nas z Ukrainy. Drugie co do wielkości miasto Charków zostało ostrzelane rakietami Grad. Polska agencja prasowa donosi, że zginęły dziesiątki osób, setki odniosły obrażenia. Teraz prawdopodobny jest atak wojsk rosyjskich na to miasto. W kraju coraz więcej osób decyduje się na wyjazd do bezpiecznej Polski. Mamy coraz więcej uchodźców dziś na dworcu w Przemyślu. Tłum ludzi, tak samo jak i w pobliżu przejść granicznych z Ukrainą. O wyzwaniach stojących przed nami w obliczu gwałtownie zwiększającej się liczby ludności w kraju rozmawiam z gośćmi. Jest z nami senator Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Gromko, poseł Konfederacji Robert Winnicki i radny podlaskiego sejmiku, pełnomocnik ruchu Polska 2050 do spraw samorządu Maciej Żywno. Polski rząd rozważa otwarcie granicy z Ukrainą. To może jeszcze przyspieszyć napływ uchodźców. Czy my jesteśmy gotowi na tak dużą falę migrantów, którzy już kierują się do Polski. Senator Mariusz Gromko.
Tak, proszę sobie przypomnieć, kiedy informacje wywiadu, szczególnie amerykańskiego, donosiły, że Rosja jest gotowa do ataku na Ukrainę. Rząd polski rozpoczął przygotowania na potrzebę ewentualnej pomocy humanitarnej. Już zanim to wszystko się wydarzyło, nasz rząd robił rozeznanie w poszczególnych samorządach, gdzie można tych uchodźców przyjąć. Tutaj bardzo dobry odzew w zasadzie ze wszystkich samorządów, każdy zadeklarował różną pomoc i to jest budujące, bo tak naprawdę jesteśmy pierwszym sąsiadem na linii ewakuacji, jeśli chodzi o Ukrainę, i tutaj bardzo dobrze, że tak wielki był odzew. Oprócz tego przygotowane zostały odpowiednie pociągi, które dowożą pomoc humanitarną, pomoc taką najbardziej potrzebną. Z drugiej strony tym samym pociągiem do Polski przywozimy osoby ranne, osoby, które potrzebują pomocy, ale też właśnie matki z dziećmi, kobiety, które tutaj będą szukały schronienia. Pod Lublinem powstał hub, gdzie rządowa agencja rezerw strategicznych koordynuje wszelką pomoc, która spływa właśnie od mieszkańców, od samorządów, którzy pomagają, są przygotowywane środki pomocy. Potrzebne są właśnie materiały typu karimaty, materace.
Panie senatorze, pomoc w bardzo dużej mierze teraz się opiera na takim pospolitym ruszeniu, jak było na początku pandemii. Wszyscy szyli maseczki, teraz wszyscy chcą pomagać uchodźcom. Niektórzy przyjmują ich do własnych domów. Tylko pytanie, czy administracja państwowa bez tego pospolitego ruszenia ze strony obywateli poradziłaby sobie? Czy władza poradziłaby sobie z tą falą uchodźców, gdyby nie właśnie dobre serca ludzi? Czy naprawdę aparat państwowy był na taką falę przygotowany?
Znaczy, nasze wstępne przypuszczenia to było określenie około 1 000 000 uchodźców, których powinniśmy być przygotowani przyjąć, ale tak naprawdę tutaj jest potrzeba, tu jest wojna i tak naprawdę bardzo dobrze się dzieje, że zarówno strona rządowa, państwo polskie, ale również równolegle mieszkańcy czy samorządy, no to wszyscy zobaczyli, że nie ma czasu na zastanawianie się, na oglądanie się, kto pomoże. Wszyscy ruszyli z tą pomocą i w ten sposób jesteśmy naprawdę zdolni do tej pomocy. To widać z przekazów medialnych, jak Ukraińcy są szczęśliwi, że w taki sposób Polacy wyciągają do nich rękę, ale my tak naprawdę tacy jesteśmy i to naturalne w narodzie polskim, że kiedy ktoś potrzebuje, my wyciągamy dłoni, pomagamy i myślę, że jaka by nie była potrzebna pomoc dla mieszkańców Ukrainy, taką pomoc ze strony polskiej otrzymają.
Jak długo będziemy mogli świadczyć tę pomoc?
Tak długo, jak będzie to potrzebne.
Czy docierają do pana sygnały, że część pracowników z Ukrainy, którzy pracują w Polsce, wyjeżdżają bronić ojczyzny, a do nas trafiają ludzie, którzy nie pracowali wcześniej w Polsce, i w związku z tym, czy można się spodziewać, można powiedzieć, gospodarczego zamieszania w związku z tym, że w firmach będzie brakowało kadr, a ludzie, którzy będą w Polsce, no będą zdani na pomoc społeczną?
Jeszcze większe konsekwencje by były, gdyby właśnie ci mężczyźni, którzy pracują choćby w Polsce, nie pojechali, nie wsparli swój naród w walce o niepodległość. I tak naprawdę z punktu widzenia gospodarczego to będzie trudny okres dla naszej gospodarki, jeśli by tysiące pracowników ubyło nam z rynku pracy, ale jest stan wyższej potrzeby i tutaj zapewne polskie przedsiębiorstwa w jakiś sposób sobie poradzą. Też słyszę wsparcie z różnych stron, że przedsiębiorcy bardzo to doskonale rozumieją, takie zachowanie, wręcz wspierają tych wszystkich, którzy decydują się zostawić na ten moment swój miejsce pracy w Polsce i jadą walczyć o swój kraj, i to jest bardzo budujące i myślę, że im większe będzie zaangażowanie wszystkich, tym szybciej uporamy się z agresorem i tym szybciej będziemy w stanie wrócić do normalności.
A jak obecną politykę migracyjną wobec fali uchodźców z Ukrainy ocenia poseł Konfederacji Robert Winnicki? Halo, panie pośle?
Tak, już wyciszam w momencie, kiedy nie mówię. Szanowni państwo, znaczy Polacy są narodem bohaterskim i Polacy są narodem niesamowicie gościnnym i życzliwym i w tym momencie to, co się przetacza przez cały kraj, no wydobywa z nas to, co najlepsze. Powiem państwu, że to są takie rzeczywiście doświadczenia bardzo szczególne. Nawet i dla mnie pojawiają się gdzieś tam marginalne, ale takie głosy się w internecie pojawiają, a że Ukraina nie rozliczyła się z banderyzmu i tak dalej i nie pomagajmy. Ja powiem tak, ja jestem kresowiakiem z pochodzenia. Moi dziadkowie i na Syberię byli wywiezieni i ukrywali się przed banderowskimi bandami. Natomiast jest w naszej polskiej naturze pomagać potrzebującym, pomagać tym, którzy są zagrożeni, pomagać tym, którzy rzeczywiście są uchodźcami, a nie tak, jak mieliśmy na granicy do czynienia jeszcze kilka miesięcy, pół roku temu, a nie są po prostu imigrantami ekonomicznymi, agresywnie szturmującymi tę granicę. I w tym kontekście też chciałem powiedzieć, że musimy, my już jako Konfederacja apelowaliśmy bardzo mocno w zeszłym tygodniu o to, żeby służby strzegły tej naszej granicy i bardzo weryfikowały, kto tam wjeżdża, ponieważ mamy z jednej strony oczywiście masy wielkie uchodźców z Ukrainy i one będą coraz większe w najbliższych dniach. Tak wszystko niestety na to wskazuje. Druga sprawa
to
jest
taka... To jak pan ocenia pomysł całkowitego otwarcia granicy z Ukrainą?
No, ja uważam, że to powinno być zrobione w sposób bardziej jednak przemyślany, to znaczy chociażby to, że każdy, kto nie posiada ukraińskiego paszportu, no powinien, czy polskiego, tak, no bo wiadomo jest.
Ale wiadomo, warunki wojenne czasami sprawiają, że na przykład ktoś nie ma ze sobą paszportu, nie wziął ze sobą, zostawił w domu, bo w pośpiechu opuszczał.
Ja zwracam uwagę na dwa zagrożenia. Jedno zagrożenie to jest to, że różni w cudzysłowie dżentelmeni z nad granicy białoruskiej będą chcieli się przerzucić do Polski. Drugie zagrożenie jest tego typu, że no niestety również w masach ludności, która częściowo jest rosyjskojęzyczna, mogą też działać osoby, które będą chciały jakieś hybrydowe zagrożenia stworzyć w terenie Polski. I no, duża ilość służb tam skierowana powinna móc jednak panować nad tym procesem. To są dwie pierwsze rzeczy. Druga rzecz. My nie możemy przyjąć tych wszystkich uchodźców, którzy tutaj wjeżdżają, bo ich po prostu może być bardzo dużo. Natomiast ci, którzy sponsorowali politykę Putina przez tyle lat, z Zachodu zwłaszcza z Berlina, powinni ich i przyjąć i dać na to bardzo duże pieniądze, żeby przyjmować i powinni teraz swoje zapłacić za swoją politykę sprzyjania Rosji i ośmielania Władimira Putina, żeby robił to, co robi.
Także czy Polska powinna żądać od zachodnich krajów wsparcia, jeżeli chodzi o przyjmowanie i być może relokację uchodźców? Znam zdanie posła Konfederacji Roberta Winnickiego, a jak na to patrzy Maciej Żywno z ruchu Polska 2050.
Może w ten sposób zacząłbym, że przede wszystkim bardzo wzruszająca i budująca jest postawa Polaków względem pomocy humanitarnej po wybuchu wojny na Ukrainie i pomagania Ukraińcom. Naprawdę szeroki ten ruch od dawania mieszkań przez dawanie jedzenia i jechanie na granicę jest naprawdę czymś wielkim i wspaniałym i wydaje się, że powinniśmy być z tego wszyscy zadowoleni i to też jest jakiś znacznik budującego się społeczeństwa obywatelskiego, że tak właśnie powinniśmy reagować w sytuacjach zagrożeń dla sąsiadów. Jednocześnie zwróciłbym uwagę, że jednak od pół roku, również na tym pograniczu polsko-białoruskim, jest szereg działań, które służą pomocy uchodźcom i imigrantom. I tutaj to jest ten moment, w którym warto byłoby jednak podejść do sytuacji, w której wpuścić organizacje pozarządowe tutaj legalnie. Dokończyć.
Tak?
Nie, ale jednak dokończyć proszę. Po to, żeby mogły normalnie funkcjonować, działać, pomagać dzieciom, rodzinom, pomagać ludziom, którzy tam także uciekają przed wojną, ale również w tym znaczeniu, że zmieniła się zupełnie sytuacja. Białoruś jest jednak uczestnikiem agresji na Ukrainę, a zatem trzeba to traktować, że tam też jest już to strefa wojny i strefa przygraniczna, w której mogą się również pojawić także tutaj na pograniczu, u nas w regionie, i uchodźcy z Ukrainy, i uwaga, uchodźcy z Białorusi, bo wiemy o tym i są sygnały, że Białoruś nabierająca do wojska i robiąca mobilizację powoduje, że młodzi ludzie zaczynają chcieć uciekać z Białorusi i mogą też tędy przechodzić. Tu teraz jest najwyższy moment, żeby połączyć
siły. A teraz
siły.
Bardzo króciutko, ponieważ mamy bardzo ograniczony czas audycji, powinniśmy żądać wsparcia od zachodnich krajów, jeżeli chodzi o sytuację z uchodźcami z Ukrainy?
Jak widać, nie musimy żądać. To wsparcie idzie i to jest wspólny temat, ponieważ uchodźcy z Ukrainy przekraczają granice z Unią Europejską, a zatem jest to wspólny temat i wydaje się, że to wsparcie otrzymam.
I jeszcze króciutko, senator Mariusz Gromko podnosi rękę. Jedno zdanie, tak. Bo musimy już kończyć.
Chciałbym podkreślić, że jesteśmy solidarni z Ukrainą, dlatego też organizujemy zbiórkę najpotrzebniejszych produktów i dary dla ofiar inwazji rosyjskiej. Można przynosić do moich biur senatorskich, gdzie prowadzę taką zbiórkę. Można adresy moich biur senatorskich znaleźć w internecie. Mam biuro w Białymstoku, Łapy, Sokółka. Właśnie tam czekają moi pracownicy.
Fajne jest to, że, wszyscy zbieramy.
Tak jest, polecamy akcje charytatywne, zbiórki prowadzą też Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe, wszystkie partie praktycznie polityczne angażują się, Polska 2050 również się angażuje w pomoc uchodźcom. Pomagajmy Ukrainie, ten apel łączy nas wszystkich. Gościliśmy w studiu senatora Prawa i Sprawiedliwości Mariusza Gromkę, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Na łączach gościliśmy posła Konfederacji Roberta Winnickiego, dziękuję za spotkanie.
Dziękuję, pozdrawiam.
I był z nami pozdrawiam także wszystkich. Maciej Żywno z Ruchu Polska 2050. Dziękuję serdecznie.